Trudno znaleźć rzetelnego podwykonawcę albo współpracownika. Może kiedyś będzie łatwiej, być może kiedyś będziemy mogli się sklonować i problem się rozwiąże, ale na razie trzeba sobie radzić inaczej. Jak? O tym dziś porozmawiamy. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Odcinek numer 414, więc wszystko, co z nim związane, znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/414. Jest w ekonomii coś takiego jak prawo Koźmińskiego. To prawo mówi, że każda organizacja funkcjonuje tak źle, jak tylko może. Jeżeli wydaje ci się, że to może przesada, to spróbuj znaleźć podwykonawcę i trochę z nim popracować. Bo oczywiście bycie solo przedsiębiorcą nie oznacza, że wszystko masz robić samodzielnie. Jeżeli chcesz się rozwijać, to przyda ci się pomoc takich zewnętrznych specjalistów. Tylko, no właśnie, tutaj mamy problem. Co druga osoba podpisuje się jako ekspert, mentor albo nawet czasem ninja, ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że zna się na danym temacie słabiej niż ty, albo odpisuje na maile średnio po tygodniu, albo chce za godzinę 1600 zł plus VAT, bo przecież zasługuje, skoro działa już od przedwczoraj. Ale jako, że jestem z natury optymistą, postanowiłem się nie poddawać. Pomyślałem, że przecież są ludzie, którzy zawodowo łączą innych ludzi w pary. I nie chodzi mi o przedszkolanki, tylko o specjalistów od rekrutacji. Jeżeli ktoś umie znaleźć mi jako szefowi dobrego pracownika, to może podpowie też coś sensownego w kwestii wyboru dobrego podwykonawcy. Dziś w małej wielkiej firmie psycholożka i ekspertka od HR-u Patrycja Gazy. Dzień dobry Patrycjo, co ostatnio czytałaś?
Dzień dobry wszystkim. Ja ostatnio czytam wiele książek naraz, ale taka, z którą chciałabym się z tobą i w zasadzie z wami podzielić, to jest Jack Canfield i zasady Canfielda. Sprawdziłam, to jest specjalnie przed naszym spotkaniem, to jest 64 zasady i zachęcam do jej przeczytania. Ona co prawda jest napisana w takim stylu amerykańskim, w rozumieniu, że wszystko jest możliwe, możemy zwojować świat. Natomiast rzeczywiście niektóre z tych zasad można wykorzystać na żywo w życiu codziennym i chciałam wam opowiedzieć o jednym przykładzie takiej zasady. Jak mój syn miał koniec roku szkolnego i oczywiście, jak to dzieci, miał kilka ocen do poprawy. Jedna z tych zasad brzmi: proś, proś, proś. Czyli żebyśmy prosili, pytali, jak na czymś nam zależy, to żebyśmy tego dokonywali. No i ja mówię do syna, do Leona: Leon, weź się zapytaj, poproś panie, czy możesz dane oceny poprawić. On mówi: nie, w ogóle nie będę pytał, już tam wszystkie są wystawione, nie pytam. A ja mówię: spróbuj. I zapytał czterech nauczycielek i w zasadzie każda z nich pozwoliła mu poprawić tą ocenę, tylko dzięki temu, że zapytał, że był tym uczniem, który rzeczywiście tego dokonał. I myślę, że to jest w ogóle wartościowa zasada, którą warto się kierować w tym sensie, że dopóki nie zapytamy, nie poprosimy o coś, no to wysoce prawdopodobne, że tego nie dostaniemy, więc warto zaryzykować, no bo prosząc, pytając, no najwyżej dostaniemy odmowę i to jest wszystko, nie? A jak dostaniemy jednak tą odpowiedź, na jakiej nam zależy, czy tą rzecz, na której nam zależy, no to może być bardzo dużo.
No tak, ja słyszałem taką wariację tej zasady: jeżeli nie pytasz, odpowiedź zawsze brzmi nie.
Tak,
więc
dokładnie.
Mamy 100% pewności. Zaprosiłem cię dzisiaj do rozmowy, dlatego że ty jesteś specjalistką od HR-u, od zatrudniania, od poszukiwania pracy również.
Tak.
I pomyślałem, że być może te twoje doświadczenia da się przenieść na grunt szukania podwykonawców przez firmy. No bo coraz częściej zatrudnia się ludzi nie na etacie, tylko właśnie na zasadzie rozliczania tam B2B, na fakturę. I z drugiej strony coraz częściej słyszę, to, no, nie wiem, czy coraz częściej, po prostu często słyszę narzekania, że ludzie mówią: strasznie trudno znaleźć solidnych podwykonawców, strasznie trudno znaleźć też solidnych współpracowników. Z czego to wynika? Czy po prostu firmy są wszystkie takie beznadziejne? Czy my mamy jakieś oczekiwania z kosmosu?
Ja myślę, że się nie parujemy w rozumieniu takim, nie zaczynamy od pytania, czego my tak naprawdę szukamy i co nam jest potrzebne. Pracując z klientami, bardzo często spotykam się z tym, zwłaszcza z takimi jakby zaczynającymi, startującymi z rozwojem własnej firmy, że chcą kopię siebie, czyli takiego drugiego siebie do zatrudnienia, żeby go odciążył od wykonywanej pracy. Bardzo często też w jakby w firmach korzystamy z polecenia. To, że ktoś komuś pasował, nie znaczy, że będzie mi pasował. Więc to, od czego powinniśmy w ogóle zacząć, czy to będzie rekrutacja na umowę o pracę, na B2B, czy tak naprawdę partnera jakiegoś biznesowego, to powinniśmy zacząć od zadawania pytań sobie, czego my potrzebujemy, na czym nam konkretnie zależy, co ta dana osoba ma rzeczywiście wykonywać. Powinniśmy sobie zrobić taką osobistą burzę mózgu, wypisać jakby wszystkie rzeczy, które nam przychodzą do głowy, zostawić je najlepiej na kilka dni, wrócić do nich ponownie i jakby spróbować wysupłać z tego to, czego my szukamy, zarówno jeśli chodzi o taki aspekt wykonalności, czyli to, jaki ma być efekt danej pracy, ale też zarówno jeśli chodzi o taki aspekt, nad czym nam zależy na takiej współpracy międzyludzkiej. I uwaga, w zależności od tego, czy szukamy tak naprawdę takiego partnera biznesowego, który będzie z nami długo, jakby chcemy go jakby na długo, no to ten aspekt wartości, tego, żeby nam się dobrze komunikowało, dobrze pracowało, żeby ta osoba jakby rozumiała, o co nam chodzi, jest bardzo istotny, bo w przypadku, gdy szukamy kogoś na dane zlecenie, no to wtedy okej, ważna jest jakby wykonalność tej pracy, nie? Szukamy, oczekujemy jakiegoś efektu, dobra.
Kompetencje się liczą przede wszystkim.
Tak, i wtedy jakby zatrudniam, zatrudniam, w sensie podpisujemy umowę, wykonujesz to, dziękuję bardzo, jakby nie ma kontaktu. A w sytuacji, jeśli szukamy rzeczywiście na taką dłuższą relację, no to ten aspekt, to, na czym nam konkretnie zależy i na wartościach, jest bardzo, bardzo ważny, a myślę, że bardzo często decyzje się podejmuje, ja potrzebuję na już, na wczoraj w zasadzie, ja chcę w ogóle, jestem zmęczony, chcę wyjechać na wakacje, w ogóle potrzebuję kogoś, najlepiej kopię siebie i on zrobi za mnie. I uwaga, według mnie coś takiego nie istnieje, nie? No bo to ja otwieram firmę i jakby nie zatrudnię drugiej Patrycji, ty nie zatrudnisz drugiego Marka i jakby nikt inny nie zatrudni kopii siebie, bo to jakby bez sensu by było w ogóle, nie? Nam jakby niepotrzebna kopia nas, tylko tak naprawdę konkretne rzeczy, no i trzeba je zidentyfikować. Trzeba wykonać tą pracę przed, żeby dopiero wiedzieć, jak szukać takiej osoby, takiego partnera.
Okej, to będziemy zgłębiać te wątki, o których powiedziałaś. Pierwsza sprawa, mówisz, zazwyczaj szukamy na już i faktycznie no, to często tak jest. No, nie zatrudniamy, czy nie szukamy współpracownika na zapas,
tak,
tylko wtedy, kiedy nas robota przygniecie. I oczywiście no, w teorii każdy wie, że to powinien być proces i tak dalej, no ale życie jest życiem. Więc zanim przejdziemy do takiego procesu, jak on powinien wyglądać, to chciałbym cię zapytać o taką sytuację podbramkową. To znaczy, potrzebujesz rzeczywiście kogoś na już? Potrzebuję go znaleźć, nie wiem, jest poniedziałek, potrzebuję go znaleźć do końca tygodnia. Co mogę zrobić, żeby jakoś totalnie nie wtopić?
Nie wiem, czy jest na to rozwiązanie. Wiesz, myślę, że to jest ruletka, albo wtopisz, albo nie wtopisz. Bo oczywiście jakby w pierwszej kolejności przychodzą do głowy polecenia. Czyli no pytam znajomych, czy macie kogoś, kto wykona mi to. No można oczywiście skorzystać z własnych mediów społecznościowych, z własnych jakichby grup, odbiorców, popytać, że tak powiem, na sieci w różnych miejscach. Natomiast to jest tak krótki okres czasu, że ciężko nam jakby sprawdzić, nie? To jakby nie mamy możliwości sprawdzenia, poza tym zaraz z drugiej strony się pojawia pytanie, okej, to skoro ktoś był dostępny tak od ręki, a potrzebuję w poniedziałek, a mam w zasadzie na pstryknięcie palca jest, no to też, no może to nie jest to, czego szukam, nie? A natomiast to wszystko zależy od tego, na czym nam zależy, czyli czy ten efekt jest kluczowy, czy szukamy kogoś w dłuższej perspektywie, bo jak na zadaniu, no to można no jakby sprawdzić, jak te zadania ten ktoś wykonał, nie wiem, portfolio, jakby opinie i tak dalej. I powiedzmy, tracimy, że najwyżej no źle wykona to zadanie, ale jeśli mówimy o dłuższej perspektywie współpracy, no to moim zdaniem to się nie uda. No to jest ruletka, albo się uda, albo się nie uda, ale raczej większe prawdopodobieństwo, że no zbudujemy, to nie będzie to.
To w takim razie dlaczego potrzebny jest ten dłuższy czas?
Bo przede wszystkim musimy sobie zrobić ze sobą jakby takie ćwiczenie, na czym nam zależy i czego my potrzebujemy. Na przykładzie, może taki, nie wiem, głupi, ale najprostszy, który mi teraz przychodzi do głowy, czyli potrzebuję kogoś do prowadzenia social mediów. No niby jakby prosta sprawa, masa jest osób, wystarczy, że wejdę na jakąś grupę w internecie, nie wiem, zapytam znajomych i myślę, że mam od ręki 10-15 osób do polecenia, jakby zerknięcia. Natomiast uwaga, pytanie, na czym mi zależy, jak ja chcę, żeby te media były prowadzone. No bo na przykład może mieć dla mnie znaczenie terminowość, A dla kogoś innego, kto jest zadowolony z danej osoby, ta terminowość nie ma znaczenia. Jeśli ja sobie nie zadam tego pytania, to potem będę się wkurzać, bo chciałam coś na poniedziałek, a w ogóle jest to na środę, bo jakby nigdy wcześniej nie przywiązywał do tego wagi. Nie wiem, może mieć dla mnie znaczenie grafika, że ona musi być zawsze super, wypieszczona jakby do każdego szczegóły, do każdego milimetra, jakby odstępu na finalnej grafice, a dla innych osób, być może takich, które poleciły mi tego konkretnego wykonawcę, to nie ma znaczenia. Jeśli ja nie zrobię sobie rachunku sumienia, co jest dla mnie ważne, to prędzej czy później będę się wkurzać, nie? Bo to jest okej, nieterminowo, bo tu milimetr jest w ogóle w lewo, w prawo, bo te kolory to może trochę nie takie, bo ten tekst to ja bym napisała lepiej, no bo przecież do tej pory pisałam ja, no to ja bym to zrobiła lepiej, nie wiem, tematyka niedobrana, zdjęcie, no jakby można szukać dziury w całym, więc jak nie zrobimy swojego rachunku sumienia, to nie będziemy wiedzieć, czego szukamy. Dlatego to jest tak ważne.
Powiem ci, jaki jest problem z tym rachunkiem sumienia, z mojego doświadczenia. Jak ja byłem mniej doświadczonym przedsiębiorcą, to wydawało mi się, że ja potrzebuję najlepszej osoby, więc wszystko było dla mnie ważne. I wszystkie te elementy, o których powiedziałaś, to ja bym powiedział tak, ja chcę, ja właśnie zależy mi na osobie, która jest terminowa, która jest dokładna, która ma zmysł graficzny i tak dalej, wymieniałbym w nieskończoność. Dopiero z czasem nauczyłem się tego, że nie znajdę takiej osoby. To znaczy, jeżeli tacy ludzie są, to oni mają własne firmy, albo są bardzo, bardzo drodzy, tacy, że mnie nie stać, a jeżeli poruszam się w takim obszarze, na którym mnie stać, to wtedy muszę zdecydować, co odpuszczam. I wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze. Czy potrafisz podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby pogodzić się właśnie z tym stanem, że z tym smutnym faktem, że nie będę miał wszystkiego.
No myślę, że tego to się po prostu musimy nauczyć i jakby jak wracasz do tego przykładu, że chciałbym mieć wszystko, no to pytanie, czy rzeczywiście tak jest, bo może czasem jestem gotowa zapłacić więcej, albo uwaga, no nie wiem, nie stać mnie, żeby zapłacić więcej i to jest moja świadoma decyzja, okej, dobra, no to może te grafiki nie muszą być najlepsze, bo w zasadzie to nie robi różnicy, nie? Ten post dzisiaj jest, jutro go nie ma, jakby nikt inny, żaden odbiorca na to nie zwrócił uwagi, to być może potrzebuję partnera, żeby to ze mną jakby przegadał, ale to oczekuję też od tej osoby, która mi dostarcza te treści, na przykład merytorycznej rozmowy, tak, że ona im powie, a Patrycja, to jest bez sensu, nie czepiaj się w ogóle tych marginesów na przykład, bo to ci nie przeniesie efektu. Finalnie na koniec dnia chodzi o to, żeby ten nasz partner biznesowy nas nie wnerwiał, nie? Czyli jak mam takie poczucie, okej, dobra, ona to zrobiła albo on to zrobił, ale to mnie denerwuje, nie pasuje mi, jak to wygląda, no to nie jest okej, nie? To znaczy, że jakby czegoś nie wyartykułowałam po drodze, czegoś nie powiedziałam tej osobie, nie zaznaczyłam jasno swoich wymagań. To finalnie będzie mnie gryzło, będzie mi się działo w głowie i tego mamy uniknąć, bo to jest blokujące w mojej ocenie. Więc przede wszystkim zadawanie pytań sobie i jeśli odpuszczamy, to z taką świadomością, ale to nie jest tak, że my nie popełnimy błędu, bo ja mogę dzisiaj sobie wyśrubować te rzeczy, zobaczyć, okej, dobra, no może nie ma, to sobie zastanawiać się, z czego jakby zejść na poszczególnych elementach, nie? Ale nie na zasadzie takiej, biorę kogoś, bo komuś innemu ta osoba pasowała, a potem ja się z nią męczę i nie potrafię powiedzieć, w sumie byłaś polecona i tak nie bardzo jakby wiem, co z tym zrobić, nie? Na koniec dnia mam się czuć dobrze, w sensie takim okej, jakby ze sobą, z tą osobą, o to jakby mi chodzi.
Okej. To jest to dopasowanie, o którym mówiłaś też na początku, nie? Że to jakby muszą do siebie pasować, tak, te dwa elementy układanki i przy dłuższej współpracy szczególnie ważne są te rzeczy takie nie tyle kompetencyjne, merytoryczne, co bardziej właśnie osobowość, wartości i tak dalej. I o ile kompetencje jesteśmy w stanie dość łatwo sprawdzić, bo tu faktycznie możemy zobaczyć portfolio na przykład.
Opinie innych klientów, zobaczyć, jak to wygląda, jeśli już jesteśmy przy tym przykładzie social mediów.
No to z tymi elementami dotyczącymi wartości jest już dużo trudniej, bo wiesz, no każdy może powiedzieć, że ma genialne wartości, akurat takie najlepsze ze wszystkich, które mi pasują, tylko wiesz, no jak to zweryfikować?
Znaczy to jest tak, jeśli mamy osobę z polecenia, to pewnie to jest w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć najprostsze, no ale zawsze możemy, powiedzmy, ważna jest dla mnie terminowość, nie jakby na tym konkretnym przykładzie. Czyli jak oczekuję jakiegoś zadania, że ma ono być wykonane we wtorek, no to jakby chcę, żeby ono było we wtorek, nie wiem, do 8, bo tak się umówiliśmy, a nie do 8.05 albo do 8.15, albo że we wtorek ktoś mi o 7.59 mówi, że tego nie zrobi, nie, albo zapomina. To wtedy, jeśli mam tą osobę z polecenia i wiem, kto z nią pracował, no to o to pytam. Ale żeby o to pytać, ja muszę wiedzieć, że to jest dla mnie ważne. Jak nie wiem, że jest ważne, to nie zapytam po prostu. Więc to można tak sprawdzić. Oczywiście w trakcie rozmowy z tym potencjalnym podwykonawcą, tak go nazwijmy, no to ja też o to mogę dopytać, ale tego nie sprawdzę, nie? To jakby on mi może powiedzieć, tak, pewnie, nie? Zawsze tak jest, ale nie wiem, czy tak jest. Możemy zawsze zapytać oczywiście o kontakt do poprzednich klientów, czy byłbyś gotów, bo mimo, że oczywiście sama jako osoba prowadząca biznes jakby zbieram referencje od moich klientów i są one dla mnie bardzo ważne i istotne, to myślę, że jakby w takiej relacji biznesowej współpracy, to na przykład chciałabym uzyskać kontakt taki telefoniczny do klienta, żeby porozmawiać, czy z danego podwykonawcy był zadowolony. Ja wiem, że teraz w głowach się różnych osób pojawia, matko, ile to jest roboty w ogóle, gdzie ja będę dzwonił, gdzie ja będę pytał, w ogóle ja chcę na piątek, nie, a mamy dzisiaj poniedziałek, ja nie mam czasu. Tylko uwaga, jak my tego czasu nie poświęcimy, no to niestety ryzykujemy, że to jest, że nam się nie uda, nie? I jakby, czy jesteśmy gotowi to zaryzykować? No czasem jesteśmy i ryzykujemy, a czasem nie chcemy. To poświęćmy na to czas, bo to jest dla nas, dla naszego biznesu i dla naszego dobrego samopoczucia. Więc to tak samo jak, taka jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, jak się przygotowujemy do jakiegoś projektu, no to to też im więcej energii, czasu poświęcimy na przygotowanie do projektu, tym większą mamy szansę, że to nam zafunkcjonuje. Rekrutacja, proces nawiązania współpracy to jest to samo, czyli jak poświęcimy czas, to mamy chociaż większą szansę albo większą kontrolę nad tym, co nam wyjdzie, jaki uzyskamy efekt. No ja z takiego założenia jakby wychodzę. O.
Wspomniałaś o tym, że dobrze czasami przegadać z partnerem, z drugą osobą te nasze oczekiwania, no bo na przykład niekoniecznie to, co my byśmy chcieli, ma przełożenie na wynik, tak, tak jak powiedzmy
tak,
tam
może tak być.
Przy jakimś tam elemencie, że nam się wydaje, że te grafiki powinny być jakieś najpiękniejsze, one wcale nie muszą takie być, żeby były skuteczne. I zastanawiam się, kto może być takim dobrym partnerem, dlatego że to jest tak, jeżeli ja prowadzę jednoosobową firmę, nie mam żadnego wspólnika i chcę z kimś to przegadać, no mogę teoretycznie przegadać to z tym wykonawcą i on mi powie, nie, na to nie zwracamy uwagi, bo to nie ma znaczenia. Ale ja nigdy nie wiem, czy on rzeczywiście tak mówi, bo to jest prawda, czy on tak mówi dlatego, że nie umie i chce sobie, wiesz, tutaj podbić punkty, że on stawia wielce na skuteczność, a nie na estetykę. Więc to może być takim dobrym człowiekiem, żeby pozwolić nam te nasze oczekiwania niekoniecznie obniżyć, ale dopasować rzeczywiście do efektów, które chcemy osiągnąć.
Dwie rzeczy mi się pojawiły w głowie. Jedna to jest, jakby na pewno zachęcałabym do tego, żeby spotkać się z więcej niż z jednym potencjalnym podwykonawcą, chociaż wiem, że w rzeczywistości tak się bardzo często nie dzieje, nie? Czyli jakby bierzemy kogoś z polecenia i okej, pasuje nam, ale rzeczywiście bym zachęciła do tego, żeby porozmawiać z większą ilością osób, ponieważ wychodzę z założenia, że każda rozmowa jest wartością, nie? Jakby każda rozmowa może mi coś dać, coś mi wnieść i nawet jak finalnie nikogo z tych osób nie wybiorę, to na pewno jakąś wiedzę, jakąś informację zyskam, którą będę mogła wykorzystać dalej. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy i to się bardzo fajnie sprawdza, jeśli mogę użyć takiego słowa, w ogóle dla osób prowadzących działalność taką jednoosobową, gdzie jesteśmy trochę skazani na swoje własne towarzystwo, to bardzo fajnym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju grupy mastermindowe, gdzie jakby mamy osoby, z którymi jesteśmy w stanie coś przegadać, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć inną perspektywę, bo to, co jest w ogóle trudne, jak jesteśmy właścicielem jednoosobowej działalności, to, że jesteśmy skazani na swoją perspektywę, na tylko nasz sposób, tak, sposób patrzenia, a bardzo wartościowe jest spojrzenie na to, jak ktoś inny widzi ten nasz temat, nasz na problem, to nasze wyzwanie i jakby chociażby usłyszenie tej innej perspektywy też nam daje więcej informacji i to też może być, tylko uwaga, żebyśmy też się nie zapętlili, bo to, że u kogoś coś się sprawdza bądź się nie sprawdza, wcale nie znaczy, że się u mnie będzie tak samo jak u niego sprawdzało albo tak samo jak u niego nie sprawdzało, bo jeśli chodzi o te polecenia, to może być też tak, że osoba komuś idealnie pasuje, jakby idealnie jej praca na przykład na social media dają super efekty, jeśli chodzi o tego klienta, tego odbiorcę, tą branżę i tak dalej, ale to wcale nie znaczy, że to się przełoży jeden do jakby naszych oczekiwań, nie? Więc no to jest taka ciągła weryfikacja, no na tym to trochę polega i trzeba się z tym chyba pogodzić.
Tak, no to chyba trzeba, przy czym jeżeli mówisz, że tak naprawdę te rekomendacje, polecenia, no jest tu jakieś źródło potencjalnych kontaktów, ale wcale niekoniecznie wiarygodne i nawet jeżeli ten nasz najlepszy przyjaciel, któremu bezgranicznie ufamy, kogoś poleca, to nie znaczy, że ta osoba u nas się sprawdzi, no to pytanie brzmi, co zamiast tego, znaczy jeżeli nie mogę ufać tym poleceniom, to znasz lepsze źródło?
Już mówię, tylko uniknąłbym słowa, że nie mogę ufać, czy nie są wiarygodne, bo myślę, że one są wiarygodne jak z największą dobrą intencją jakby tych poleceń, to nie? Tak. W sensie o to jak najbardziej jest dobre.
Ale nie są dopasowane
tak,
do mnie.
Tak, może się to nie sprawdzić u mnie, więc to, żeby pomóc sobie sprawdzić, czy to mi pasuje, to ja bym zadawała pytania. To jest w ogóle dla mnie kluczem. Czyli przede wszystkim bym porozmawiała z tym potencjalnym odbiorcą i jakby nie przeprowadziła z nim rekrutację, nie, ale po prostu porozmawiała jak z partnerem, bo taka rozmowa bardzo dużo daje. Ja w zasadzie z każdym moim klientem, czy on tym klientem się finalnie stanie, czy też nie, i z każdym moim jakby podwykonawcą, czy on chce, czy nie, ja zawsze rozmawiam, bo jakby to jest dla mnie kluczem w ogóle do tego, czy my sobie jesteśmy w stanie wypracować efekt, na jakim nam zależy, więc to jest dla mnie najważniejsze, czyli nawet jeśli polecenie, to nie bierzemy w ciemno, czyli rozmawiamy z tą osobą, dobra, to podaj mi kontakt, pogadam. I nie pogadam, o, dostałem twój kontakt od Marka, chciałbym, żebyś mi prowadził social media. I koniec, nie? Jakby w zasadzie, no dobra, to poprowadzę ci, cena taka, dziękuję, nie? Jakby to, nie, to nie o taką rozmowę mi chodzi, tylko o rozmowę taką, żebyśmy rzeczywiście zadali pytania. Ja też mam, jakby chciałabym, żeby twoi słuchacze po tym spotkaniu też mogli dostać taką listę pytań, taką checklistę, która być może im pomoże, więc będę chciała, żeby coś takiego jakby na bazie tej naszej rozmowy powstało, żebym mogła im coś takiego od siebie dać. Natomiast jeśli nie polecenia, to co innego? No to teraz tak, jak kogoś rekrutujemy, to zaczynamy od jakby stworzenia takiego profilu stanowiska, tak to się nazywa w rekrutacji, a tutaj takiego profilu jakby podwykonawcy, czyli to, co ta osoba powinna robić, jakiego efektu od niej oczekujemy i właśnie, czy to ma być współpraca taka krótka, długoterminowa, czy te relacje, jakby wartości są dla nas ważne, więc jakby od tego musimy zacząć i w zależności od tego, jaki ten profil powstanie, to wybieramy miejsce, gdzie publikujemy tę naszą ofertę, nie wiem, pracy, współpracy, jakkolwiek. Można wykorzystać też źródła takie pracowe, wiele takich ofert współpracy w takich miejscach się znajduje. Można wykorzystać swoje social media, można wykorzystać jakby grupy LinkedIna, Facebook i wiele innych narzędzi. Jeśli szukamy takich podwykonawców jednorazowych, no to też są platformy i myślę, że możemy ewentualnie taką listę tych platform też przygotować, gdzie można takich potencjalnych podwykonawców bardziej jednorazowych uzyskać. Natomiast ten element rozmowy, weryfikacji oparty na podstawie tego, czego my potrzebujemy naprawdę, no jest kluczowy moim zdaniem.
Rozumiem. W takim razie cieszę się, że, bo to było moje kolejne pytanie i tak naprawdę już na nie odpowiedziałaś, bo chciałem zapytać, czy jak ty rozmawiasz z potencjalnymi współpracownikami, to ta rozmowa ma jakąś strukturę, ma jakieś stałe punkty i wiesz na pewno, że o coś musisz zapytać, więc skoro tutaj możesz taką ściągę podrzucić, to rewelacja, bo to jest, kurczę, trudne, myślę. To znaczy, mam też takie doświadczenia z nawiązywania współpracy z różnymi osobami, że czasami my, wiesz, jest miłość od pierwszego wejrzenia, czasami po prostu ktoś pojawia nam się na radarze i my myślimy, jest, to jest strzał w dziesiątkę, jest pełna chemia i super, wszystko gra i w zasadzie my czujemy, że już nie musimy za bardzo dopytywać, bo my wiemy, że z tą osobą się będzie super pracowało, a czasami to pierwsze wrażenie jest takie sobie, a z czasem okazuje się, że jest w ogóle świetnie. Więc teraz, jak nie dać się zwieść temu pierwszemu wrażeniu, no bo ono może czasami prowadzić nas zupełnie tam, gdzie byśmy chcieli.
Może prowadzić nas tam, gdzie byśmy nie chcieli i będzie nam tym trudniej jakby tą współpracę też zakończyć, bo myślę, że to też, co jest naszą bolączką, jakby biznesową, to to, że w jakiś sposób się polubiamy, nie wiem, czy mogę takiego słowa użyć, ale jakby wzajemnie się dzielimy sympatią, jako słowa mi brakuje, nawzajem i tym trudniej jakby taką współpracę zakończyć, czyli z takiego, nie wiem, klienta i zleceniodawcy zamieniamy się trochę na dobrych znajomych, zwłaszcza jeśli nam dobrze po drodze, w sensie właśnie jest ta tak zwana chemia, i czasem przymykamy oko na efekty, których byśmy nie chcieli i tutaj no niestety to wymaga, nie wiem, zimnej krwi, takiej jakby świadomości, takiego mimo wszystko rozdzielenia sfery takiej zawodowej od sfery prywatnej, w sensie, żeby jakby ta nasza sympatia, ta nasza chemia nie przeszkodziła w efekcie, jaki chcemy osiągnąć jako biznes, czyli jakby w tym, po co daną osobę jakby zatrudniliśmy w rozumieniu, nawiązaliśmy z nią współpracę, więc myślę, że taka zimna głowa, takie jakby weryfikacje, takie kamienie milowe naszej współpracy, takie kryteria sukcesu, ostatnio takie słowo bardzo ciekawe usłyszałam i być może ta osoba, która będzie to słyszeć, będzie wiedziała, że o niej mówię, więc jakby w ogóle ustawianie sobie takich kryteriów sukcesu, czyli to, co jest dla nas jakby efektem, jaki chcę osiągnąć i to powinno być ustalone na samym początku współpracy, czyli co jest dla mnie takim wymierną rzeczą, niekoniecznie jakby wynikiem, być może moim samopoczuciem, być może, jakby, nie wiem, moją frajdą albo czymkolwiek, ale taką wymierną, nazwaną rzeczą, która powie mi, okej, ta współpraca ma sens. A co jest takim kryterium porażki, którym powie, okej, to nie ma sensu, Patrycja, nie idź w to dalej, daj sobie spokój, to będzie uczciwe dla obydwu stron. Więc myślę, że o tym trzeba pamiętać, o tym, żeby na początku, no tak z zimną krwią, jakby spojrzeć na te swoje oczekiwania i na to, co chcemy osiągnąć z danej współpracy. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ale myślę, że trzeba o tym pamiętać.
Jesteś w stanie podać przykłady takich właśnie kryteriów na plus i na minus dla jakiegoś konkretnego zadania czy stanowiska?
To akurat było w zupełnie innej rozmowie, nie dotyczącej jakby współpracy, ale to sformułowanie bardzo mi przypadło do gustu. Myślę, że jeśli na przykład jesteśmy na etapie poszukiwania osoby do prowadzenia social mediów, to co jest dla nas ważne, to powinniśmy sobie określić te punkty, nie wiem, te checklisty, te rzeczy, które jakby mają się wydarzyć i na które nie ma odstępstwa po weryfikacji samemu ze sobą, po weryfikacji być może z mastermind, po weryfikacji być może z jakimś fachowcem, bo mamy przecież jakby dostęp do masy, tak naprawdę w dzisiejszych czasach, do masy ekspertów, że możemy to jakby sprawdzić i to będą te nasze kryteria sukcesu. Kryteriami porażki no może być na przykład brak zaufania. Możemy powiedzieć, że jeśli ktoś raz nasze zaufanie zawiedzie, no to nie dajemy drugiej szansy. Może to być bolesne, ale jeśli to jest zgodne z nami i tak jest, i te zasady są ustalone, no to okej, to nie idziemy w to dalej, nie pozwalamy na to, żeby ktoś kolejny raz nas wystryknął na dudka, żeby stracił nasze zaufanie, nie pozwalamy, nie dajemy jakby sobą manipulować, to może mocne słowo, nie, ale jakby gdzieś te kryteria porażki to takie nasze granice, na co jakby pozwalamy innym, w nawet takich relacjach biznesowych, to no myślę, że to takim przykładem, który mi przychodzi do głowy, to jest taka strata zaufania. To jest nawet taki z życia, że tak powiem, wzięty. Że to jest strata zaufania. Zrobienie czegoś, co jest niezgodne jakby z moimi wartościami ustalonymi, to jest no dla mnie takie kryterium no nie do przekroczenia. A wcale nie jest łatwo, no.
No nie jest, bo o ile w takiej tradycyjnej strukturze, gdzie jestem pracodawcą, jest pracownik, no to tam bardzo często są takie mechanizmy, które się stosuje, jakieś oceny okresowe czy tym podobne rzeczy, no to różnie też jakby tutaj trendy i mody się zmieniają i firmy też mają bardzo różne podejście do tego, ale pracodawcę z pracownikiem łączy poza stosunkiem pracy, to cała ta otoczka związana z kodeksem pracy, przepisami, no pewne rzeczy wiadomo, że muszą się zadziać. Jeżeli współpracujemy z podwykonawcą, to wtedy ta relacja jest z natury rzeczy chyba trochę bardziej właśnie umowna, luźna, to my, znaczy luźna niekoniecznie, ale to my musimy włożyć dużo więcej wysiłku żeby te relacje jakoś uporządkować. I na co byś zwróciła uwagę, żeby ta relacja, nie mówię, żeby ona przypominała stosunek pracy, tylko żeby ona właśnie była taka, wiesz, taka bardziej dopięta, bez tony biurokracji z drugiej strony.
To, co mi się nasunęło, to jest taka może bardziej partnerska, ale to jest akurat zabójcze, w sensie, że jest partnerska, może być zabójcze, nie? No bo jak przychodzimy na partnerstwo, to dużo łatwiej sobie wybaczamy. Więc to są plusy i minusy tej relacji. Jeszcze tylko się odniosę do tego, jakby do tego pracodawcy i stosunku pracy, że z jednej strony okej, jest łatwiej, ale wcale niekoniecznie, bo ludzi generalnie ciężko się zwalnia. To nie jest proces łatwy. To nie jest tak, że robimy pstryknięcia palcem i zwalniamy. Bardzo często nawet pracodawcy nie podejmują decyzji o rozstaniu z pracownikiem, bo widzą już w głowie tą masę tych kosztów, czasu, w ogóle energii, wymaga, żeby poświęcić jakby na kolejny proces i wcale nie wiemy, czy to będzie sukces i tak dalej, nie? Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby te granice stawiać jasno. Jeśli coś jest dla nas krytyczne, to po prostu rozstajemy się, czy to jest pracownik, czy to będzie nasz podwykonawca, bo myślę, że w życiu z zasadami, może to zabrzmi trochę strasznie, ale w życiu z zasadami jest nam tak naprawdę łatwiej nam się podejmuje decyzje. Jeśli chodzi o nawiązywanie relacji z podwykonawcą, to myślę, że nie zawsze podpisujemy umowy. Bardzo często jakby pracujemy na zaufaniu i to jest też okej. I to jest, nawet bym powiedziała, bardzo okej. No bo w sumie umowy się podpisuje na złe czasy, tak? Jakby z założenia podpisujemy umowy, żeby z nich korzystać w sytuacji, gdy jest coś nie okej. Natomiast nawet jak pracujemy bez umowy, w której możemy zawrzeć poszczególne punkty, nie wiem, daty realizacji, zasady i tak dalej, no to możemy sobie na początku naszej współpracy też ustalić, nie wiem, kodeks? Może to brzmi absurdalnie, ale by kodeks, taką listę punktów, takich naszych wartości, może to górnolotne słowo, ale jakby takich rzeczy, które są dla nas ważne i których oczekujemy od naszych partnerów. I to niech nie będzie, nie wiem, jakaś górnolotna lista 20 punktów, nie? Tylko rzeczywiście takie 5 rzeczy dla nas ważnych i taki kodeks, na który się dwie strony po prostu decydują i też ten podwykonawca wie, że na przykład jesteśmy takim klientem, który potrzebuje tego kontaktu częściej, czyli to nie wystarczy nam, że te social media się dzieją. Nie, on na przykład, my jesteśmy takim klientem, który oczekuje tego, żeby do nas wrócić z jakimś pomysłem, żeby nam coś napisać, żeby nam powiedzieć, o zobacz, a ten post uzyskał tyle i tyle, że może idźmy w tym kierunku, że może jakaś sugestia, bo może my tego potrzebujemy. A będą tacy klienci, którzy kompletnie tego nie potrzebują, którym wystarczy jakby, że wystawia dana osoba fakturę raz w miesiącu, że posty się pokazują regularnie i koniec, jakby to wystarczy, nie? Jakby to jest, i super jest zadowolony z tej współpracy, więc myślę, że do określenia, czego my potrzebujemy i jakby na co się zgadzamy, a co jest dla nas nie do przejścia, czego jakby nie zaakceptujemy. I myślę, że to jest uczciwe dla obydwu stron po prostu.
Przypomniałaś mi dwie sytuacje dotyczące właśnie takich ustaleń. Jedna rzecz, jak dawno temu rozpoczynałem współpracę z biurem rachunkowym, z którym pracujemy od lat, to księgowa przysyłała mi maile, gdzie tam było napisane, że nie wiem, podatek jakiś tam i taka kwota, podatek jakiś tam jakaś kwota. I ja jej mówię, pani Magdaleno, ja dla mnie to jest wszystko w ogóle niewiadoma, więc proszę mi po prostu napisać tak, PIT 28, tyle i tyle złotych, PIT taki, tyle i tyle, ja sobie w banku wiem, który formularz wybrać, zwłaszcza, że tam jest też pierdyliard tych formularzy i ja wtedy wiem, co zrobić. I ona mi od tej pory przysyła po prostu tabelkę, gdzie jest PIT taki, tyle, PIT taki, tyle. I dla mnie to jest genialne, dla niej też, bo pewnie jej to mniej czasu zajmuje i ma to uporządkowane. Więc to jeden taki banalny w sumie przykład, ale pokazujący, jak można ułatwić sobie współpracę tak, żeby obie strony były zadowolone. Drugi przykład.
Wiesz, to pamiętaj tym drugim przykładem, ale to właśnie ci podam zupełnie dokładnie odwrotną sytuację i to pokazuje, jak jesteśmy różnymi ludźmi. Ja też jak na początku prowadziłam księgowość jakby sama, w sensie przez jakby księgowość internetową, no ale w tym momencie podjęłam decyzję, okej, jakby zaczynam, szukam biura i rozmawiałam z tym biurem, ta współpraca się nawiązała i właśnie ja jestem tym drugim typem klienta, czyli księgowa mi wysyłała te rzeczy. Ja mówię, że to mi za mało, to proszę mi jeszcze wysyłać tabelkę jakby z wszystkimi w ogóle rozpisanymi kosztami, zyskami i tak dalej, ja chcę tabelki. I ona mi rzeczywiście od teraz wysyła. I to jest właśnie taki przykład, nie, że ty nie potrzebowałeś i to dla ciebie było bez sensu, a ja na przykład no, taki mam wadę, że potrzebuję, nie?
To nie jest wada.
No, myślę, że wada akurat, ale więc to jakby pokazuje, jak jesteśmy różnymi ludźmi i uwaga, to konkretne biuro księgowe na przykład, które by jakby do nas trafiło i byłoby naszym odbiorcą, to jak ważne jest, żebyśmy my to doprecyzowali, że Patrycja potrzebuje, a Marek nie potrzebuje i oni też nam są w stanie dostarczyć jakby jakościowo usługi, ale jak my tego nie powiemy, to ja będę sfrustrowana, bo nie dostaję.
Albo ja będę sfrustrowany, bo dostaję.
I zobacz, jeszcze jedną rzecz powiem, i zobacz, jak tutaj to nasze pytanie od tej książki i ta zasada w ogóle proś, jak ona jest tutaj skuteczna, nie? Czyli ja musiałam poprosić i ty musiałeś poprosić. Gdybyśmy nie poprosili, to byśmy dzisiaj byli sfrustrowani.
Tak, dokładnie.
To jest tą drugą rzecz, bo cię wyrwałam, przepraszam.
Nie, spoko. Druga rzecz to jest Grzegorz Bieniecki, który montuje ten podcast. On co miesiąc, jak wysyła mi fakturę, to zawsze w mailu pisze takie zdanie, że jeżeli coś mogę poprawić, daj znać. I to jest jedno drobne zdanie, które powoduje, że jeżeli ja mam z czymkolwiek, nie mam problemu z niczym, ale gdybym miał problem, to ja widzę z jego strony zielone światło, żeby o tym powiedzieć. I to jest super sprawa, uważam, dla każdej osoby, która zwłaszcza regularnie współpracuje z tymi samymi klientami, bo to może być tak, że my dzisiaj mamy super relacje, jesteśmy zadowoleni, ale za 3 miesiące coś nam się pozmienia właśnie i zaczniemy zauważać pewne rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, albo coś, co wcześniej było ok, z naszego punktu widzenia już nie będzie ok i będziemy chcieli to zmienić, zmienią nam się priorytety i tak
potrzeby,
dalej.
Potrzeby cokolwiek.
Więc dokładnie, więc myślę, że to jest też super ważne i w tym kodeksie, o którym mówiłaś, to uważam, że to powinien być w ogóle pierwszy punkt, to znaczy dajmy sobie jakiś taki rytuał komunikacyjny, który sprawi, że przekazywanie informacji zwrotnej będzie łatwe i wiadomo będzie, że druga strona przyjmie tę informację zwrotną z otwartymi rękami.
W ogóle kanał komunikacji jest też dobrym case'em, bo niektórzy lubią dzwonić, inni lubią pisać, trzeci wolą, nie wiem, Slacki, czwarci ClickUpy, Messengery i w ogóle masę jakby jest komunikatorów i to jest też ważna rzecz, żebyśmy doprecyzowali to, na którym my chcemy pracować, bo to nam paradoksalnie bardzo ułatwi pracę i temu odbiorcy też, nie? W sensie temu klientowi, więc to są no, masa takich małych rzeczy, które mogą pomóc, że ta współpraca jest lepsza, ale jak my nie wiemy, nie zapytamy, nie zrobimy rachunku sumienia, no to trochę idziemy w ciemno i sprawdzamy na żywym organizmie.
No tak, słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że tam pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie, no bo człowiek się uczy, prawda, podczas tego procesu. I mam wrażenie, że trochę tak samo jest z tym szukaniem podwykonawców. To znaczy, im więcej to robimy, tym więcej z jednej strony widzimy różnych sytuacji, różnych ludzi i się uczymy całego tego procesu, ale z drugiej strony tym lepiej jesteśmy w stanie określić nasze własne oczekiwania. Zgadzasz się?
Tak. Ja w ogóle jak pracuję z klientami, bo bardzo często z klientami, z którymi pracuję, wcale niekoniecznie szukamy na umowę o pracę. Ja generalnie jakby doradzam w tym obszarze HR-owym, no ale czasem w ramach doradztwa pojawia się jakby aspekt rekrutacji, ale rekrutacji w rozumieniu takiego partnera, w rozumieniu takiego jakby dostawcy danej rzeczy. I ja zawsze zachęcam do tego, żebyśmy po prostu sobie zrobili ten punkt wyjścia, te nasze jakby oczekiwania, żebyśmy to sobie po prostu doprecyzowali i to też jest swego rodzaju nauka, bo oczywiście, że uczymy się rekrutować, uczymy się rozmawiać z drugim człowiekiem. No ja jakby HR-ami zajmuję się od 18 lat, więc dla mnie na przykład rozmowa z człowiekiem, pójście na rekrutację jest, nie chcę powiedzieć łatwa, ale jakby nie obarczona dodatkowym stresem. O może tak, nie jest obarczona dodatkowym stresem, bo ja po prostu spotykam się z ciekawym człowiekiem i rozmawiam z ciekawym człowiekiem, jestem żywo zainteresowana, co ta osoba ma mi do powiedzenia. Natomiast jeśli nie robimy tego na co dzień, jeśli normalnie nie rozmawiamy z kandydatami albo z potencjalnymi naszymi dostawcami usług, nie dostawcami produktów, tylko jakby usług, no to my jesteśmy też zestresowani. No też to nas jakoś tam stresuje, nie? I jakby ważne, żeby ten rachunek sumienia, ta nasza lista, ta checklista, te pytania, jakby ta cała otoczka ma nam trochę dać takiej pewności siebie, takiego spokoju ducha, takiego, że jak będziemy już z tym człowiekiem rozmawiać, to żebyśmy my wiedzieli, czego my chcemy, co jest dla nas ważne i żebyśmy się skupili na żywej odpowiedzi, na żywym, że tak powiem, na żywej relacji, która się dzieje między ludźmi, nie? I wtedy, a nie na swoim stresie, nie na tym, o matko, jaka jestem zestresowana, nie wiem, o co zapytać, a w sumie jakby bez sensu, nie? To ma nam pomóc się odstresować. I to też pomoże finalnie.
Okej. Okay. Ustaliliśmy już, że znalezienie dobrej osoby do współpracy do końca tygodnia to jest mało realne i to jest loteria. Tak. To w takim razie ile czasu minimum trzeba, żeby taką osobę znaleźć? Poza oczywiście tym, że wiesz, dzisiaj trafimy idealną osobę i to będzie fuks.
Tak,
ale ile czasu
być.
Trzeba, żeby przeprowadzić taki proces, po którym będziemy czuć, że faktycznie wybraliśmy najlepiej, jak się dało?
Wiesz co, nie wiem, czy da się określić czas. Na pewno musimy mieć czas na przygotowanie siebie. I to wszystko zależy w sytuacji, jakiej jesteśmy. Bo jeśli szukamy osoby do danej rzeczy, czyli tych social mediów, no to jest powiedzmy, nie chcę powiedzieć prosty temat, ale jakiś taki domknięty. A jeśli chcemy klona siebie, bo jesteśmy dzisiaj zarobieni robotą i chcemy po prostu kogoś, kto nam pomoże, to my nie wiemy jeszcze, kto to jest. My nie wiemy, czy chcemy asystenta, asystentki, czy my chcemy, nie wiem, zakupowca, czy my chcemy kogoś do obsługi klienta, czy my chcemy kogoś może do produkcji, bo też wykonujemy na przykład rzeczy. My jakby nie wiemy, jeszcze nie zrobiliśmy sobie takiego rachunku sumienia, znowu użyję tego słowa, więc to wszystko w zależności tego, na jakim my etapie jesteśmy, jak mamy dookreślony ten proces, do którego potrzebujemy osoby. Czyli jeśli ten proces jest dookreślony, no to pozostaje nam jakby spisanie sobie tych wartości, tych pytań, tych zastanowić się, aha, dobra, szukam, to gdzie ja mogę tej osoby znaleźć? Nie, i to może moje social media, to może jakby jakaś grupa, może LinkedIn, może jakby inne narzędzia. A jeśli jestem na takim etapie, mam już dosyć swojej pracy, w sensie nie wyrabiam się i chcę tego klona swojego zatrudnić, no to ten proces będzie dłuższy, bo ja rzeczywiście najpierw muszę sobie wypisać wszystkie zadania, muszę sobie wypisać takie zadania, które rzeczywiście mogę zdelegować, które są do łatwego zdelegowania, a które są do trudniejszego zdelegowania, czyli patrz, powinnam na przykład, nie wiem, napisać jakieś procedury, jakby instrukcje, jak ta dana osoba ma to wykonać, no to będzie dużo więcej czasu, bo tego czasu dużo więcej ja muszę pracy wykonać, żeby jakby osiągnąć efekt, bo to, przed czym bym naprawdę chroniła, ostrzegała, że wpuszczanie kogoś, jakiegoś podwykonawcy do siebie w sytuacji, gdy my nie mamy dookreślonego tego, nie wiem, co chcemy zdelegować, jak to zrobić, jest moim zdaniem bez sensu, bo my tą osobę wrzucimy i będziemy jej dawać jakieś tam wrzutki, a to nie ma jakby... Finalnie my nadal będziemy mieli więcej pracy, bo będziemy mieli komuś, komu zlecamy, jeszcze będziemy mieli kogoś, kogo musimy kontrolować. Jak zrobimy to wcześniej, w sensie sobie to, że tak powiem, ogarniemy, czyli spiszemy, będziemy wiedzieć, co możemy delegować, bo jest proste, co wymaga jakiejś instrukcji, napiszemy tą instrukcję, potem sprawdzimy, czy ona rzeczywiście działa, bo to, że dla mnie jest coś zrozumiałe, to wcale nie znaczy, że dla odbiorcy, czyli jak napiszę instrukcję po kolei, ja wiem, co to znaczy, ale dam jej innej osobie, ona powie, Patrycja, ale w ogóle o co ci chodzi? Kompletnie tego nie rozumiem. No to nie zadziała, nie? Więc jakby nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jak już mamy ten cały proces, powiedzmy, już zrobiliśmy, już wykonaliśmy to całe ćwiczenie, albo mamy to jakby proste, no to przede wszystkim musimy stworzyć ofertę, czy to jest ogłoszenie o pracę, czy to jest oferta po prostu nasza, bo nawet jak będziemy mieli osobę z polecenia, to jak skontaktujemy się to z osobą polecenia, to musimy jej powiedzieć, czego my potrzebujemy. Czyli ta nasza oferta, to jakby jest taki spis rzeczy, jakich potrzebujemy, jakich oczekujemy efektów, no i co zakładamy ewentualnie, że ta osoba powinna z naszej perspektywy posiadać, więc musimy mieć taką jakby ofertę i uwaga, też powinniśmy mieć w głowie jakąś propozycję dla tej osoby, nie? Czyli też jakby do określenia nasze budżetowe, nie wiem, ile chcemy je zapłacić, bo czasem możemy nie wiedzieć, no to powinniśmy jeszcze zrobić jakiś research, może rynkowy, popytać znajomych, sprawdzić w internecie, pospotykać się z kilkoma osobami, zapytać, zobaczyć jakby, co one oferują. I kolejna rzecz, która mi się pojawia i myślę, że to jest w ogóle trudne i nawet nie wiem, czy jest odpowiedź na to pytanie. Jeśli na przykład wyślemy zapytanie ofertowe do 5 różnych osób, to uważam, że to jest 100% gwarancji, że każda z tych ofert będzie inna, nie tylko pod kątem ceny, ale pod kątem zawartości, która się tam znajduje. Jakbyśmy chcieli to wszystko zanalizować w ogóle krok po kroku, to my moim zdaniem jakby nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo te oferty nie da się jakby sparować. Nie, to jest niemożliwe po prostu. Więc musimy jakby się spotkać, porozmawiać, zobaczyć, co nam jakby zagra. Na przykład jak ktoś szuka pracy i szuka osoby doradcy zawodowego, no bo też takie usługi wykonuje, to oferty doradców zawodowych, osób konsultujących CV, przygotowujących, coachów kariery, jak zwał, tak zwał, są tak przeróżne, że nawet taki klient indywidualny no trochę na czuja podejmuje tą decyzję, nie? Nie wiem, ten mi pasuje, ten ma takie referencje, ten może ma ładne zdjęcie w internecie, nie mam pojęcia, bo tych ofert się nie da porównać, więc myślę, że z tym też się trzeba pogodzić, nie? Że jakby nie da się tego porównać do końca.
No tak, ale wtedy tym większe znaczenie to ma to, od czego zaczęliśmy, tak. Czyli to dopasowanie i ta świadomość tego, czego ja tak naprawdę szukam.
Bo na to mamy wpływ. W ogóle w życiu generalnie warto funkcjonować w naszych kręgach wpływu, bo na to, jakie ja mam oczekiwania, mam wpływ, a to, jaką ktoś mi prześle ofertę, no jakby żadnego, nie? Więc dlatego.
Chciałem się na koniec zapytać jeszcze o taką rzecz. Jeżeli wychodzimy do świata z taką informacją, że szukamy podwykonawcy, to zdarzają się czasem takie sytuacje trochę może niezręczne. To znaczy ja ogłaszam, że kogoś poszukuję i odzywa się na przykład jakiś mój dobry znajomy, który mówi, słuchaj, bo tutaj, nie wiem, moja siostrzenica akurat właśnie szuka pracy, a się na tym zna, nie? Więc jakby to jest jedna sytuacja, trochę może prostsza, bo tutaj mogę powiedzieć, okej, dobra, niech się zgłosi, zobaczymy, jak będzie. Ale są też takie sytuacje, że ja nawiążę współpracę z kimś poleconym przez osobę, z którą mam świetne relacje, no i niestety ta osoba polecona może na początku się sprawdzi, ale z czasem zacznie zawalać. No i teraz jak zgrabnie brnąć w takiej sytuacji, żeby no, nie popsuć sobie relacji z tą osobą, która chciała nam pomóc, która dostarczyła nam jakiś kontakt z jej punktu widzenia jak najbardziej przydatny, no a tu się okazało, że niewiele z tego wyszło.
To znowuż trochę powiem na to, na co my mamy wpływ, bo finalnie nie wiemy, jak ta osoba do nas podejdzie i jak to zrozumie. Natomiast rzeczywiście warto od samego początku i nawet na początku tej zatrudnienia tej siostrzenicy, nie jakby zawrzeć taki pakt z rodziną, że okej, przyjmę, spróbuję, ale jeśli się nie sprawdzi, nie miej mi nic za złe, że po prostu z nią się rozstanę, jakby pomogę jej, nie wiem, znaleźć pracę gdzie indziej, no bo to jest taka sytuacja rodzinna, no to pewnie nie chcielibyśmy tej siostrzenicy zostawić zupełnie na lodzie, nie jakby pomogę, ale jeśli ona mi nie podpasuje, nie będzie wykonywała zadań, no to zgódźmy się na to we dwoje, czy tam we troje, że dajemy sobie takie przyzwolenie, że to nie wpłynie. No czy nie wpłynie, tego nie wiemy do końca, nie? Ale jakby nazwijmy te nasze obawy na samym początku. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli rzeczywiście nam jest kimś po drodze, w sensie tym biznesowo, jest ktoś naszym takim podwykonawcą, no i dobrze się rozumiemy, czasem rozmawiamy, nie wiem, o dzieciach, o wakacjach, o czymkolwiek, no ale kurde, nie dowozi, no nie, po prostu, przepraszam na to słowo, jakby nie ma efektu, nie? Nie sprawdza się, no nie wiem, coś nam nie pasuje, no to myślę, że też musimy to rozwiązać, nie? Najuczciwiej, jak najdelikatniej, jak się da, ale na pewno nie przedłużajmy tego, bo to finalnie i tak wpłynie na naszą relację, czyli jeśli będziemy trzymać taką osobę, czy tą siostrzenicę, czy tego naszego dobrego kolegę, a my nie będziemy z niego zadowoleni, to mamy 100% gwarancji, że ta relacja się popsuje. A jeśli ją w odpowiednim momencie utniemy, bo wiemy, że coś nie gra, bo mamy te nasze kryteria sukcesu, porażki, ten nasz rachunek sumienia i zrobimy to po prostu uczciwie, powiemy, słuchaj, no nie pasuje mi to, to i to, możemy zawsze dać szansę, jak zmienisz to, to i tamto, no to okej, ale jeśli nie zmienisz, no to nie ma sensu, nie brnijmy w to, ktoś inny będzie dla ciebie lepszym klientem i wtedy myślę, że mamy szansę na to, że ta relacja zostanie. A w tym pierwszym przypadku ja bym tam stawiała, że to na pewno coś w dłuższej perspektywie się zepsuje i tak, i tak.
To była Patrycja Gazy. Patrycja mówiła między innymi o tym, że do dobrego delegowania potrzebne są procedury. Ja się z tym w pełni zgadzam. Robienie procedur to rzecz ważna, przydatna i śmiertelnie nudna. Ale na szczęście mam na to własny sposób. Mówiłem o nim jakiś czas temu w małej, wielkiej firmie. To krótki odcinek, ma tylko 20 minut, więc możesz do niego wrócić. W twojej aplikacji podcastowej znajdziesz go pod numerem 354, a jeżeli oglądasz na YouTubie, kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.